Eko Radio Lublin.
Dzień dobry, Piotr Król i Małgorzata Maksym. Kłaniamy się w to sobotnie popołudnie 25 stycznia w programie Eko Radio Lublin. W tych audycjach przekonujemy, że warto być eko. Między innymi mówimy, jak dbać o środowisko na co dzień, czym są ekologiczne metody produkcji żywności, dlaczego warto segregować odpady i jak je prawidłowo segregować. Poruszamy również kwestie ochrony przyrody i recyklingu, promujemy ekologię, zdrową żywność i gospodarstwo ekologiczne, w tym stosowanie naturalnych środków nieprzetworzonych technologicznie. Spotykamy się też z producentami zdrowej żywności, naukowcami prowadzącymi badania na rzecz ekologicznej żywności. To również ekoporady kulinarne, w tym jak zdrowo przyrządzać potrawy i jak wykorzystywać wszystko to, co jeszcze raz wykorzystać można. A w tym wszystkim szukamy najbezpieczniejszych i najzdrowszych sposobów dla nas i dla środowiska. A co przygotowaliśmy na dziś? Dziś powiemy, jak być eko i dlaczego warto być eko, z czego można stworzyć kompost i jak go zastosować oraz jak przygotować naturalne preparaty z popularnych chwastów, które posłużą do ochrony roślin. A w drugiej części programu powiemy, jak możemy być eko i chronić środowisko podczas codziennych czynności domowych, a także jak oznakowane są produkty ekologiczne i jak je rozpoznać na sklepowych półkach. Szczegóły już za chwilę. Eko Radio Lublin do godziny 15. Zaczynamy, zapraszamy.
Eko Radio Lublin.
Słuchamy programu Eko Radio Lublin w sobotę 25 stycznia. Być eko to po prostu żyć w zgodzie z naturą, z poszanowaniem jej cennych zasobów, a eko może być każdy z nas na co dzień, chociażby przy wykonywaniu codziennych czynności, a także przy uprawie ogrodów, na działkach, czy uprawiając domowe rośliny. A to bardzo proste sposoby, które pozwalają na przykład wykorzystać wszystko to, co jeszcze raz wykorzystać można, z naturalnych surowców. Mówi specjalista do spraw ogrodnictwa, dr inżynier Anna Michowska.
Ekologia to jest wpływ organizmów żywych na środowisko. I tutaj w tym kierunku działalności człowieka, która wpływa na środowisko i przede wszystkim bada relacje pomiędzy konkretnymi gatunkami, a też i środowiskiem. To znaczy działać w sposób naturalny, to znaczy ograniczyć środki sztuczne, syntetyczne w taki sposób, aby nie działały niekorzystnie na środowisko, a tym samym, żeby to środowisko również nie wpływało w sposób negatywny na zdrowie ludzi, zwierząt i wzajemne relacje pomiędzy tym organizmem świata, żywych organizmów. W kierunku tych zagadnień związanych z uprawą roślin stosujemy naturalne produkty. Odchodzimy od stosowania środków chemicznych. Tutaj mam na myśli przede wszystkim pestycydy, również sztuczne nawozy. Stosujemy takie produkty, które mają pochodzenie naturalne. Są to na przykład nawozy organiczne. Jeżeli chodzi o ochronę roślin, takie środki, które nie będą zaburzały tego życia biologicznego, które nie będą niszczyły życia mikrobiologicznego w środowisku. Jednym z najlepszych nawozów i najtańszych nawozów, które można samodzielnie wykonać i które są polecane do stosowania w rolnictwie ekologicznym, w uprawach ekologicznych, jest kompost. Kompost można stworzyć poprzez wykorzystanie naturalnych odpadków kuchennych, a także części roślin, które nie mają znamion porażenia jakimiś chorobami bądź występowania szkodników. Na kompost możemy wykorzystać na przykład fusy z herbaty, fusy z kawy, skorupki z jajek, jeżeli chodzi o takie kuchenne odpady, również obierki, z tym, że z warzyw, owoców, które są rodzime, czyli pochodzą z naszego rejonu, ponieważ te południowe owoce mają liczne konserwanty w tych skórkach, więc cytrusów raczej nie są polecane, ponieważ będą ograniczały rozwój tych mikroorganizmów.
Kompost to nawóz organiczny wytwarzany z odpadów roślinnych i zwierzęcych w wyniku częściowego tlenowego rozkładu przez mikroorganizmy poprzez proces kompostowania w pryzmach kompostowych czy też specjalnych kompostownikach. Można go zastosować przy uprawie wszelkich roślin. To nawóz naturalny, który wzbogaca glebę w próchnicę, zwiększa jej żyzność, pojemność wodną i powietrzną, sprawia, że gleba staje się przewiewna i pulchna, poprawia wzrost i rozwój roślin, a stosuje się go jako składnik podłoża do upraw warzyw oraz kwiatów rabatowych, doniczkowych, a także jako nawóz organiczny w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie, w parkach czy w ogrodach. A jak i kiedy go otworzyć?
Proces wytwarzania kompostu trwa cały rok. Zakładamy kompostownik na wiosnę, jeżeli go jeszcze nie mieliśmy, i stopniowo układamy poszczególne frakcje w taki sposób, aby odpowiednio wymieszać te, które zawierają w swoim składzie dużą ilość węgla, z tymi, które mają dużą zawartość azotu. I tak przykładowo takie gałązki, które mamy po cięciu wiosennym drzew, musimy mocno rozdrobnić i wymieszać je z właśnie świeżo ściętą trawą. Taka świeżo ścinana trawa ma bardzo dużo azotu i mieszając ją z tymi gałązkami przyspieszymy rozkład właśnie tych bogatych w węgiel gałązek, które w innym przypadku rozkładałyby się dużo dłużej. Stąd ważna jest właśnie odpowiednia proporcja tych materiałów. Co około 30 cm układanego materiału kompostowego musimy przesypać dojrzałym kompostem albo zasobną ziemią ogrodniczą, która zawiera porcję tych mikroorganizmów. Jeżeli to jest nowo założony kompostownik, warto jest w sklepie ogrodniczym zaopatrzyć się w takie preparaty przyspieszające kompostowanie. One zabierają szczepy bakterii i grzybów odpowiedzialnych za rozkład materii organicznych i w znacznym stopniu przyspieszą nam rozkład tej materii. Te preparaty różnią się między sobą. Jedne zawierają głównie pożywkę dla bakterii, czyli są takimi nawozami do kompostowania, a inne zawierają takie tak zwane startery do kompostu, właśnie porcje tych szczepów bakterii i grzybów pożytecznych dla nas, te, które będą rozkładały materię. I warto właśnie tych preparatów szukać, żeby mieć starter do kompostu.
Kompost nazywany jest złotem ogrodnika. Dlaczego? Oto w programie Ekoradio Lublin też jeszcze podpytamy.
Ekoradio Lublin.
Dziś w programie Ekoradio Lublin w sobotę 25 stycznia zachęcamy do kompostowania, a kompost to nie tylko ochrona środowiska, ale także ekonomia, bo wykorzystujemy coś, co jest ogólnie dostępne i sami wytwarzamy. Można go stworzyć z odpadów kuchennych, jak fusy z herbaty, skorupki jaj czy resztki owoców, a taki kompost między innymi wzbogaca glebę w próchnicę.
Kompost jest nazywany złotem ogrodnika z tego względu, że ma właśnie wszystkie składniki pokarmowe potrzebne do życia roślin, ponieważ to, co my oddajemy na kompost, jest formą organiczną, natomiast rośliny są w stanie pobrać mineralną część, rozłożone części takich roślin. I podczas kompostowania ta forma organiczna przechodzi w formę dostępną dla roślin. Dobrze przekompostowany materiał można bezpośrednio przekopywać w grządkach i w ten sposób wzbogacać w glebę. Złoto ogrodnika, to określenie ma źródło z jednej strony właśnie w tym, że jest bardzo korzystny dla roślin, z drugiej strony też jest to, ta strona ekonomiczna jest istotna. Z tego względu, że nie musimy wyrzucać niektórych, tak jak mówiłam, odpadków z kuchennych, czy też części roślin, które ewentualnie mamy w swoim ogrodzie, i możemy je zagospodarować składając właśnie na kompostowniku, i uzyskując w ten sposób drogocenny nawóz, który nadaje się właśnie pod wszystkie rośliny i jest jednym z najlepszych nawozów, szczególnie, że znamy jego skład, ponieważ sami budujemy komponenty tego nawozu, stąd wiemy, co oddajemy tym roślinom i jak wzbogacamy tę glebę, w jakie składniki. Z tego względu jest to o tyle bezpieczny nawóz, który można stosować, tak jak powiedziałam, praktycznie pod wszystkie rośliny. Jeżeli chodzi o tą dojrzałość kompostu, ponieważ kompost, żeby powstał dobry, dojrzały kompost, potrzeba około jeden sezon wegetacyjny. I taki dojrzały kompost właśnie stosujemy jako nawożenie, jako wzbogacanie składników pokarmowych. Natomiast można również wykorzystać kompost, który nie do końca jest jeszcze rozłożony, i wtedy to zastosowanie będzie w formie ściółki, na przykład pomiędzy różnymi grządkami. I taka ściółka z jednej strony będzie ograniczała parowanie wody z gleby, z drugiej strony ograniczała występowanie chwastów i jednocześnie też po części będzie oddawała składniki pokarmowe do gleby.
Do tworzenia kompostu możemy wykorzystywać wiele roślin, jednak nie wszystkie są polecane.
Nigdy nie dajemy na kompost chwastów, które wytworzyły już nasiona. Jeżeli pilimy na przykład ogród, wyrywamy mechanicznie rośliny, powinniśmy to wykonywać w okresie, zanim one zakwitną, zanim wytworzą nasiona. Wtedy pozostawiając pomiędzy rządkami takie chwasty, podsuszone przez słońce, możemy zastosować na kompost. Natomiast w przypadku, kiedy wytworzą nasiona, nie możemy ich kompostować z tego względu, że w okresie tego kompostowania nasiona przejdą certyfikację, no i wysiewając nawóz kompostowy, będziemy również wysiewać te nasiona chwastów, które będą nam później zagłuszały rośliny. Nie powinniśmy też stosować na kompost te części roślin, czy te rośliny, które chorowały, mają objawy właśnie czy żerowania szkodników, czy właśnie jakichś chorób patogenicznych. Z tego względu, że pomimo tego, że temperatura w kompoście może dochodzić nawet do 70 stopni w tym procesie namnażania bakterii, takim najbardziej szybkiego namnażania bakterii, ale nie wszystkie przetrwalniki, na przykład chorób grzybowych, będą w tej temperaturze niszczone i też nie wszystkie nasiona chwastów. Z tego względu rośliny chore, które mają objawy choroby oraz żerowania szkodników, nie powinny być kompostowane.
Być eko to także wykorzystywać rośliny do tworzenia naturalnych preparatów do ochrony upraw, ale o tym w programie Eko Radio Lublin powiemy już po przerwie.
Eko Radio Lublin. Prowadzi Małgorzata Maksim.
Słuchamy programu Eko Radio Lublin w sobotę 25 stycznia. Z myślą o ochronie środowiska, do wzbogacania gleby i upraw możemy również wykonywać sami naturalne preparaty. Posłużą nam do tego ogólnie dostępne rośliny, na przykład chwasty czy popularny czosnek.
Mogą to być rośliny, które rosną u nas jako chwasty, na przykład pokrzywa czy skrzyp, a takim najbardziej znanym panaceum, które jest wykorzystywane powszechnie, zarówno w ochronie zdrowia ludzi, jak i roślin, to jest czosnek, czosnek pospolity, z którego możemy również wykonywać preparaty. Najczęściej wykonywanym preparatem jest właśnie gnojówka z pokrzywy zwyczajnej, gdzie części roślin zielonych, które jeszcze nie wytworzyły nasion, właśnie zalewamy odpowiednią ilością wody i po około 2 do 4 tygodniach mamy już gotową, przefermentowaną gnojówkę, którą możemy wykorzystywać. I do podlewania roślin, na przykład pomidorów czy ogórków, dzięki temu będziemy mogli wzmocnić rośliny i dodatkowo wzbogacić glebę w azot, dlatego że pokrzywa zawiera bardzo dużo azotu. Również możemy opryskiwać rośliny i wtedy ochronimy je przed występowaniem niektórych szkodników. Innym takim przykładem jest skrzyp, który jest bardzo uciążliwym chwastem, szczególnie w ogrodach, gdzie jest dość zbita, zlewna ziemia, mało przewietrzana, słabo uprawiana. Ten skrzyp jest dość uciążliwy i rzeczywiście sprawia dużo problemów, ale można go polubić tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy wykorzystujemy go właśnie do wykonania gnojówki roślinnej ze skrzypu. I tak kilogram świeżych części tych pędów zielonych zalewamy wodą i też tak samo po około 2-4. Ten czas jest uzależniony od temperatury, w jakiej powstaje ten preparat. Więc im jest cieplej, tym krócej będzie trwało przygotowanie tego preparatu. Jeszcze ważna jest informacja, że należy utrzymywać warunki tlenowe, czyli co najmniej raz dziennie należy przemieszać ten materiał. Jest jeden dyskomfort polegający na uciążliwym zapachu, natomiast można go zniwelować, posypując powierzchnię na przykład mączką bazaltową, mącz fosforytową, która ograniczy ten unoszący się zapach. Ze skrzypu preparaty również możemy wykorzystywać do podlewania gleby, jak i opryskiwania roślin. One generalnie wzmacniają rośliny i ważne jest wykonanie tych zabiegów po wysadzeniu właśnie roślin przy tym początkowym wzroście, z tego względu, że one ograniczają występowanie tych grzybów odglebowych, tak zwanych z grupy verticiliów.
Naturalne preparaty do ochrony są niezwykle istotne w przypadku, gdy uprawiamy owoce czy warzywa.
Zachęcamy do stosowania metod naturalnych ochrony roślin. Przede wszystkim będzie się to wiązało z ograniczeniem stosowania środków chemicznych, pestycydów. Dzielimy tutaj pestycydy na zoocydy, insektycydy, czyli te, które będą zabijały zwierzęta, te, które będą szkodniki zawijały, na fungicydy, czyli te, które niszczą grzyby, oraz herbicydy, czyli te, które które będą zabijały rośliny niepożądane, chwasty. Staramy się minimalizować stosowanie pestycydów, idąc w kierunku stosowania metod naturalnej ochrony. Dlaczego powinniśmy ograniczyć te pestycydy? Ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby po zastosowaniu środków chemicznych ochrony roślin, żeby rośliny były całkowicie pozbawione tych pozostałości, więc zawsze jeżeli jest nauka, która się zajmuje badaniem jakości owoców i warzyw, jeżeli chodzi o pozostałości pestycydów, one zawsze występują w jakichś granicach i nie ma takiej szansy, żeby po zastosowaniu środka chemicznego on został całkowicie rozłożony. Z tego względu ważna jest ta świadomość, że po zastosowaniu środków chemicznych jakaś część tych pestycydów pozostanie i będzie wpływała na nasz organizm. Te pestycydy kumulują się w organizmie i w przyszłości mogą wywołać negatywne skutki dla naszego zdrowia. Z drugiej strony też zagrożeniem może być występowanie mykotoksyn. To są takie toksyny, które są wydzielane przez grzyby patogeniczne, które występują na owocach, na warzywach i mają one również działanie bardzo niekorzystne na zdrowie człowieka. Mogą również wywoływać w przyszłości działanie tak zwane kancerogenne, czyli możliwość wywołania chorób nowotworowych.
Doradzała Państwu specjalistka do spraw ogrodnictwa, dr inżynier Anna Michowska. Warto z tych porad skorzystać, bo to niezwykle ważne dla naszego zdrowia i oczywiście dla ochrony środowiska. Tych sposobów jest wiele więcej, o czym powiemy w kolejnych audycjach cyklu Ekoradio Lublin. Wracamy za chwilę.
Ekoradio Lublin.
Ekoradio Lublin w sobotę 25 stycznia. W zgodzie z naturą, ekologią możemy być na co dzień, nawet gdy nie uprawiamy żadnych roślin, bo na przykład dbając o czystość w mieszkaniu możemy stosować naturalne detergenty czy środki stworzone z naturalnych składników do usuwania kurzu, walki z wszelkim brudem czy z niechcianymi zapachami. Takich znanych sposobów jest wiele, które z powodzeniem stosowali nasi przodkowie, używając chociażby wszelkich roślin zielarskich i preparatów z nich stworzonych, powszechnie dostępnych, a na przestrzeni lat, głównie w minionej epoce, przeszły one do lamusa i zostały zastąpione tymi środkami tak zwanymi napływowymi, zwykle na bazie produktów chemicznych. Warto jednak do tych praktyk naszych przodków powrócić. Soda oczyszczona, sok z cytryny, ocet czy liście laurowej, mięta, to wszystko mamy pod ręką. I dla przykładu, kiedy osadzi się kamień w wannie, nie potrzebujemy preparatów reklamowanych typu popularne mleczka, wystarczy zwykły ocet, ale by utrzymał się na powierzchni, musimy położyć na to niechciane miejsce z kamieniem coś, na przykład watę, ręcznik papierowy czy papier toaletowy i na to wlewamy ocet. Pozostawiamy na kilka czy kilkanaście godzin, w zależności od stopnia zabrudzenia i potem ściągamy watę czy ten papier razem z kamieniem. Ocet może także zmiękczać ubrania podczas prania, więc możemy nim zastąpić z powodzeniem płyn do płukania tkanin, który zwykle zawiera chemiczne składniki. Proste i ekologiczne, warto wypróbować. Ekoradio Lublin do godziny 15.
Ekoradio Lublin.
W programie Ekoradio Lublin teraz powiemy o żywności ekologicznej, bo cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem konsumentów, a to produkty bez domieszek, polepszaczy smaku, konserwantów i chemii, ale same wyrażenia z ekologicznie czystych rejonów czy też z naturalnych źródeł nie potwierdzają, że produkt jest ekologiczny. Jak zatem rozpoznać taką ekożywność na półkach sklepowych? Jest ona specjalnie oznakowana, o tym poinformuje nas charakterystyczne logo. Mówi dr inżynier Agnieszka Latoch, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej to połączenie dwóch symboli: flagi europejskiej oraz liścia, który symbolizuje naturę i ideę zrównoważonego rozwoju. Logo ułatwia konsumentom rozpoznanie produktów ekologicznych, zaś rolnikom pomaga we wprowadzeniu ich do obrotu w całej Unii Europejskiej. Powyższe logo daje konsumentom pewność, że produkt ten jest zgodny z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej, to znaczy, że jest produktem ekologicznym. Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej można używać wyłącznie w przypadku produktów, które uzyskały certyfikat produkcji ekologicznej wydawany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Według przepisów umiejscowienie słów eko, bio lub organik na opakowaniu jest zarezerwowane wyłącznie dla żywności ekologicznej. Producenci często próbują wprowadzić konsumentów w błąd, stosując wyrażenia takie jak prosto z natury, z ekologicznych rejonów, ale jest to charakter wyłącznie marketingowy i i nie świadczy to o ekologicznym charakterze produktów. W przypadku, gdy na etykiecie opakowanej żywności znajdują się sformułowania odnoszące do ekologicznej metody produkcji, na takim produkcie, na takiej etykiecie powinien się również znaleźć kod jednostki certyfikującej w postaci na przykład PL-ECO- i tutaj powinien się znaleźć numer tej jednostki. Oznaczenia te winny być umieszczone w eksponowanym miejscu w taki sposób, aby były dobrze widoczne, czytelne i nieusuwalne. Logo produkcji ekologicznej nie może być jednak zamieszczane na produktach, które zawierają mniej niż 95% składników ekologicznych. W usługach żywienia zbiorowego, takich jak restauracje czy też szpitale. Na produktach, które nie są objęte przepisami produkcji ekologicznej, takich jak kosmetyki lub produkty pochodzące z łowiectwa i rybołówstwa. Na produktach na etapie tzw. konwersji. Jeżeli metody produkcji ekologicznej zaczęły dopiero być wprowadzane i w glebie lub łańcuchu produkcji zwierzęcej mogą być nadal obecne substancje nieekologiczne.
Warto więc czytać informacje na etykietach produktów spożywczych, kiedy chcemy wybrać produkty ekologiczne, ale pamiętajmy, że sama nazwa, szyldy, ekobazary czy sklepy ze zdrową żywnością nie gwarantuje, że wszystkie oferowane tam wyroby będą posiadały certyfikat ekologiczny. Słuchamy programu Ekoradio Lublin w sobotę 25 stycznia.
Ekoradio Lublin.
I tak kończymy dzisiejsze wydanie programu Ekoradio Lublin. Zbliża się bowiem 15, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje, także nowe propozycje programowe. Piotr Król pozostaje z Państwem, by je realizować, a kolejne Ekoradio Lublin już za tydzień, kilka minut po godzinie 14. Dziękuję Państwu za uwagę, miłego weekendu, dobrego tygodnia życzę, Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.